każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie, a już moimi i Państwa gośćmi w rozmowie telefonicznej będą dzisiaj Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piotr Tykwiński, jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej, a już za chwilę Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Oczywiście już Nowa Lewica, a cały czas Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo frakcja, do której należy, to Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ale partia nazywa się Nowa Lewica.
No tak. I Krystian Pacholik, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Nie udało dzisiaj się dotrzeć Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, ale oczywiście za tydzień również zaprosimy. Miejmy nadzieję, że się uda. Przerywamy naszym politykom poranne przygotowania do soboty, jakieś śniadanie, jajecznica w międzyczasie. Gdzieś tutaj słychać po drodze, że panowie już aktywni, w związku z czym tematy polityczne, które frapowały nas w tym tygodniu, do podsumowania dziś stawiamy takie jak: zacznijmy od kopalni, sprawy kopalni w Turowie, a to jest sprawa, która wydawałoby się może, że dotyczy nas tak pośrednio, może trochę, mówię oczywiście o Zielonej Górze czy województwie lubuskim, no ale jak się okazuje, kopalnia w Turowie to jest sprawa węzła zasilania krytycznego ze względu na dostawę energii z sieci dla województw lubuskiego i dolnośląskiego, w związku z czym brak Turowa w systemie elektroenergetycznym może w konsekwencji rodzić brak dostępu energii elektrycznej do 3 700 000 gospodarstw domowych. No i co z tą kopalnią? No ta kopalnia ma być zamknięta. Sędzia Rosario Silva de la Puerta taki przynajmniej werdykt wydała, takie postanowienie zabezpieczające, aby taką kopalnię właśnie w Turowie zamknąć, co wiązałoby się z zamknięciem elektrowni. A teraz na Polskę zostały nałożone kary za niewykonanie tego postanowienia w kwocie 500 000 euro. Dziennie, tak? Dobrze, jeżeli dobrze pamiętam. No i tu pytanie Jacka Budzińskiego, przedstawiciela partii rządzącej. Czy rząd przyjmie te postanowienia i zamknie kopalnię w Turowie?
Po pierwsze, absolutnie nie powinien zamykać kopalni ani elektrowni, bo to oznacza kryzys na rynku pracy w tamtym rejonie, nie mówiąc już o kryzysie energetycznym. Po drugie, w mojej ocenie, ale także wielu osób, które znają się na prawie unijnym, to postanowienie, czy jest kompletnie bezprawne, należy się od niego odwołać się też do Komisji Europejskiej, a przede wszystkim złożyć protest i odwołanie do instancji, które powinny się tym zajmować, czyli Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej. Przypomnę, że tego typu decyzje naruszają traktaty, że pamiętam 4. i 5. punkt traktatu. I dlatego absolutnie nie powinniśmy nie tylko zamykać elektrowni i kopalni, ale również nie płacić tych kar. A jeżeli będą nam potrącać te kary z bieżących funduszy europejskich, to potrącić sobie ze składki, którą Polska płaci do Unii Europejskiej i wszcząć po prostu procedurę odwoławczą, bo to jest taki wytyk. Przypomnę, że obowiązuje w wielu przypadkach zasada jednomyślności i Polska zachowywała się dotąd w porządku przy budżecie. Mogliśmy zablokować budżet Unii Europejskiej, nie zablokowaliśmy. Teraz mamy na horyzoncie pakiet klimatyczny. Tam też jest potrzebna jednomyślność. Więc mamy argumenty do dyskusji z Unią Europejską. To jest próba stworzenia takiego precedensu, czyli tak, żeby rzeczywiście zrobić to zgodnie z prawem, trzeba było wzruszyć traktat Unii Europejskiej, a to przy jednomyślności jest raczej niemożliwe. Więc takim backdoor, takimi cennymi drzwiami próbuje się stworzyć precedens. Potem na tym precedensie będą jechały najsilniejsze państwa Unii, patrz na przykład Niemcy, przypomnę, że też mają kopalnie w tym rejonie, tak samo jak i Czesi, i także mają elektrownie, jakoś tam co nie przeszkadza, tylko my przeszkadzamy. Ale wracając do tej mojej myśli, jeżeli ta sprawa zostanie przepchnięta, to wówczas władze Unii Europejskiej będą się w kółko powoływały na ten przykład jako na precedens. Słuchajcie, no tak, traktaty traktatami, ale popatrzcie, o, tu Polska została ukarana. Także tu trzeba zachować spokój, a przede wszystkim nieustępliwą postawę, nadal negocjować z Czechami, bo przypomnę, że sama ta Gadyna z Turowem jakoś dziwnym trafem nakłada się na wybory, na okres wyborczy w Czechach. Najpierw wiosną, teraz jesienią. Dla mnie to również w przypadku Czech jest sprawa polityczna.
To pytanie w takim razie do Marcina Pabierowskiego. Czy wyobraża pan sobie, że jutro nie ma pan prądu, nie upierze pan prania, nie ugotuje sobie nic, nie zrobi sobie, nie włączy komputera, nie będziemy mogli podładować telefonu, z którego właśnie rozmawiamy, przestaje działać urząd, w którym pan pracuje, no pan akurat nie, ale załóżmy inni urzędnicy. Czy taka sytuacja może nas spotkać i co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić, gdy takie postanowienia są wydawane przez sędziów TSUE, bo przecież nie cały skład?
To znaczy, widać, że my tutaj w tym dialogu zupełnie pomijamy podstawowy fakt, jakim jest merytoryczna rozmowa przy takich inwestycjach transgranicznych. I to nie jest nic nadzwyczajnego, że ustala się z sąsiadami pewne rozwiązania techniczne, bo to zgłaszają Czesi, jeśli chodzi o wody gruntowe. I po prostu należało te sprawy pod kątem inżynierskim wyprostować. Dzisiaj rząd PiS-u idzie tak naprawdę na wojnę z Czechami. Ja się już bałem, że teraz Jacek powie, że zatrzymi procedurę wyjścia z Unii Europejskiej, bo my wam nie damy składki, my nie zapłacimy tego, my będziemy mieli to. To nie tędy, proszę państwa, droga. Tutaj chodziło po prostu o zwykłe spotkania i uzgodnienia na etapie branżowym, na etapie...
Ale takie spotkania się, mówię panu, przerwę, odbywają. Nie. Teraz jest już 14. sesja, było, to... 14. sesja z ministrem klimatu i środowiska Polski i Czech i oni mówią, w maju premier mówił o tym, że właściwie już wszystko jest dogadane. Nagle się okazuje, że idą wybory i te ustalenia, które wcześniej podejmowano, no nie działają i nasi przedstawiciele, minister do spraw Unii Europejskiej mówi o tym, że umów powinno się dotrzymywać. No a tutaj jednak te negocjacje nie są realizowane. No a z drugiej strony grozi nam się karami jednoosobowo. Pani Rosario Silva de la Puerta wydaje sobie takie zarządzenie, że musimy płacić, bo jak nie zamknijmy kopalnię, której się nie da tak łatwo zamknąć i znów otworzyć.
Nie. Tutaj naprawdę oceniając tę sytuację, nie o to chodzi. Myśmy przy zawsze mieli z Czechami dobre relacje. Widać też, że tego dialogu technicznego, ja mówię, na poziomie inwestycyjnym nie było. To jest za to naturalną rzeczą, bo często występują inwestycje transgraniczne, czy to są kopalnie ropy naftowe, czy tutaj mamy kopalnie węgla brunatnego. Takie przypadki uzgodnień z sąsiadami były powtarzane wielokrotnie, latami i tutaj tylko była, musiała być tylko chęć merytorycznej rozmowy. Tej rozmowy nie było. Ja się zupełnie temu dziwię, tym bardziej, że jesteśmy w Grupie Wyszehradzkiej. Zawsze były te relacje budowane pozytywnie. Dzisiaj nawet premier nie jedzie i nie spotyka się z politykami Czech, co jest zupełnie zastanawiające. Tutaj po prostu zabrakło i cały czas braknie rozmowy. Rozmowy na etapie inwestycyjnym, rozmowy na etapie politycznym. Takie sprawy po prostu się uzgadnia i problemy się rozwiązuje. Elektrownia oddziaływuje swoją pracą na szereg no to jest wskaźników, czy to są przyrodnicze, czy to są gruntowe, ale takie sprawy są do uregulowania. Po prostu w mojej ocenie zabrakło tutaj po prostu dialogu, spotkań i uzgodnień z sąsiadami. I to jest naprawdę szeroko niepokojące w kontekście rozmów z sąsiadami, bo naprawdę jesteśmy skłóceni już ze wszystkim i ze wszystkimi oprócz Morza Bałtyckiego. To jest naprawdę, niech PiS zawróci z tej drogi konfliktu, niech usiądzie do rozmowy, niech usiądzie do uzgodnień branżowych, niech usiądzie do uzgodnień technicznych. Takie inwestycje powstawały i będą powstawały, to więc to nie jest nic naturalnego, tylko zwykła chęć rozmowy i uzgodnień o charakterze technicznym i sąsiedzkim.
Piotr Tykwiński, a może my nie jesteśmy z niektórymi skłóceni, tak jak twierdzi pan Marcin Pabierowski, tylko jesteśmy na celowniku określonych grup, które mogą mieć z tego tytułu, gdybyśmy zamknęli kopalnię w Turowie, określone korzyści, no bo gdybyśmy my prądu z tej kopalni, z tej elektrowni, która korzysta z tej kopalni bezpośrednio nie otrzymywali, no to będziemy musieli go importować. Czy tu nie jest jakiś podtekst szerszy, a może tu jest po prostu chęć karania Polski, czy również wchodzenia w polską politykę po to, żeby z każdej strony mieć sposób nacisku na polski rząd czy na Polaków. Słuchajcie, jak będziecie tutaj, nie wiem, mówię już abstrahując od kopalni w Turowie, ale mamy sytuację także z Krajowym Planem Odbudowy, którego Komisja Europejska na przykład nie chce zatwierdzać, no to może właśnie chodzi o te bardziej naciski na Polskę niż samą kopalnię czy wydobywanie węgla, a może chodzi o finanse, po prostu ktoś chce na tym zarobić.
No, panie redaktorze, iście kuriozalne tezy pan stawia, rodem, nie wiem, język i retoryka.
No dobrze, ale załóżmy, że zamknięta zostaje kopalnia. Zostaje kopalnia zamknięta. Skąd bierzemy prąd dla województwa lubuskiego?
Bo pan mówi więcej niż my, tak?
No niekoniecznie. Zadaję pytanie, pozwolę się wypowiedzieć.
Sprawa elektrowni w Turowie ciągnie się od wielu, wielu lat. Hetman kraju libereckiego, pan Puta, od lat zabiegał o rozmowy z rządem polskim. Od lat co najmniej 5 zabiegał o to, aby właśnie w rozmowach przygotować się do tego, żeby zadbać o funkcjonowanie tej elektrowni tak, aby nie szkodziło to sąsiadom, aby nie szkodziło to mieszkańcom Czech, ale również nam wszystkim. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej przez pierwsze 10-12 lat nie miała tego członkostwa, nie miała żadnych problemów, miała raczej znakomite stosunki ze wszystkimi krajami, nasza pozycja była silna i nie było tutaj żadnych gróźb, nakładania kar czegokolwiek. Staraliśmy się dogonić, dostosować do tych standardów Unii Europejskiej, również w strefie klimatycznej. No trzeba przygotować się na to, że od tego węgla odejdziemy. Oczywiście sytuacja jest absurdalna w tej chwili. Nikt nie może zgodzić się na to, abyśmy raptem byli bez prądu, tak? No nie jest to niewyobrażalne właśnie dla tej ogromnej rzeszy Polaków mieszkających tutaj w tej strefie oddziaływania tej elektrowni, ale również dla całego kraju, tak? No nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale nie dlatego, że teraz jednoosobowo ktoś nałożył kary. Nie dlatego, że sprawa pojawiła się przed chwilą, czy w maju byliśmy dogadani. Nie, byliśmy wtedy okłamywani przez polski rząd, tak jak wielokrotnie polski rząd i polski premier nas okłamywał. I tak samo było w maju tego roku, kiedy podobno już wszystko było załatwione. Nie było załatwione niestety nic. I teraz wszyscy ponosimy, czy zaczniemy ponosić tego, oby nie tragiczne konsekwencje. Nie może, proszę państwa, być...
Halo, panie Piotrze, nam coś ucieka pan? To ja w międzyczasie od razu tylko zapytam, czy nie łączy pan tego... Halo? Czy się słyszymy? Musimy chyba na chwilę pana Piotra przeprosić, a pan Krystian Kamiński został nam jeszcze w tym temacie. Czy się słyszymy? Halo?
Słyszymy. Krystian Pachowicz.
Panie Krystianie, przepraszam, to poproszę o pana komentarz i pytanie o te kuriozalne według pana Piotra Tykińskiego tezy, które ja podałem, że może komuś zależeć na tym, żeby tą kopalnię zamknąć.
Oczywiście, że może komuś zależeć, ale to jakby potwierdzenia w tym nie mamy żadnego. Ja powiem ze swojej strony, no sprawa w naszej sytuacji powinna być jasna. Wyrok Trybunału, mówiąc bardzo kolokwialnie, musimy olać. Co zdarza się innym państwom europejskim, olewać właśnie ten Trybunał.
Ale wobec nich nie wtedy się kar nie nakłada. Halo, coś nam tu przerwało. Łączymy jeszcze raz pana Piotra Tykwińskiego. Próbujemy tutaj się połączyć telefonicznie. Pan Krystian Kamiński na razie oczekuje. My cały czas rozmawiamy o kopalni w Turowie. Oj, mamy sytuację taką, że pan Piotr niestety nam chyba mu się rozłączył telefon. Wracamy do naszych gości. W takim razie pan...
dla Polski, ten pakiet klimatyczno-energetyczny, który będzie powodował i powoduje bardzo wysokie wzrosty ceny prądu. No jeżeli będziemy dalej w tym uczestniczyć, no to ceny będą wzrastały. Nasza suwerenność, bezpieczeństwo energetyczne będzie na coraz gorszym poziomie, no bo sprawy są niestety od lat zaniedbywane. Dawno już powinniśmy mieć bloki energii atomowej, elektrowni atomowej. Tego nie mamy. Przecież z roku na rok nie będziemy w stanie tego węgla pominąć w naszym miksie energetycznym. A co do samego Turowa, no to jeżeli ja słyszałem wypowiedzi czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, że ten Turów trzeba wygasić, no to
nie, kompletnie zaprzeczam. Nikt nie mówi, żeby wygaszać, tylko żeby ten problem rozwiązać. I to nie jest pani, w tym rzecz.
Ja panu nie przerywałem. Po pierwsze,
ale mówi pan,
pani Zdawa Błońska mówiła o wygaszeniu Turowa. No nie wiem, co ona zdaje sobie sprawę, że to jest 8% naszego miksu energetycznego.
Tak, słyszymy się.
Okej, bo kogoś tam...
Próbujemy tam wydzwonić to... jeszcze pana Piotra Tykwińskiego, ale proszę kontynuować, jeszcze, bo zaraz tutaj, przechodzimy do następnego tematu.
Na zakończenie powiem, że tutaj możemy się przerzucać, kto jest winny, czy PiS, czy Platforma, ale moim zdaniem, jeżeli patrzymy na całościowo na polską energetykę, no to moim zdaniem, tak jak mówię, zaniedbania są nie tylko rządu PiS-u, ale także Platformy Obywatelskiej, bo jeżeli teraz byśmy mieli powiedzmy 20 czy 25% pozyskiwania energii z atomu, no to aż takiego problemu byśmy nie mieli. No a teraz naprawdę mamy duży problem, bo przecież tą zieloną energią odnawialną też wszystkie oni zastąpimy. No.
Znaczy, tutaj się może...
Na chwilę przerwijmy ten temat. Musimy przerwać ten temat, bo idziemy do tematu następnego. Temat następny, jak widzimy, temat energetyki to temat bardziej złożony niż tylko ta jedna kopalnia, o której mówimy. No ale cóż, nie rozstrzygniemy tego na naszej antenie w tym momencie, natomiast kary cały czas są naliczane. Czekamy na wyniki także negocjacji czeskiej strony z stroną polską. A ja już do panów mam kolejne pytanie. Tematem politycznym wydawałoby się, że jest sporo tych tematów do omawiania, ale jednym z ostatnio bardzo mocno wałkowanych, tak kolokwialnie, skoro już takiego języka używamy, mówiąc, był temat urodzin redaktora jednej ze stacji komercyjnych, redaktora Mazurka, który zaprosił na swoje urodziny 50. Sporo polityków, choć to nie był główny trzon gości tej imprezy, to jednak zdjęcia polityków rozmawiających ze sobą z różnych opcji wywołały bardzo wiele politycznych komentarzy, a nawet swego rodzaju konsekwencje także polityczne. No i to chyba od Platformy Obywatelskiej musimy zacząć, bo te konsekwencje polityczne dotknęły przede wszystkim wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej. Pan Siemoniak, pan Budka obecnie na tych urodzinach oddali się do dyspozycji Donalda Tuska, no bo właśnie Donald Tusk ponoć miał się zdenerwować z tego tytułu, że ci politycy byli obecni razem, nawet rozmawiali w przyjaznej atmosferze z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, choć na przykład pan Siemoniak temu zaprzecza. Marcin Pabierowski, tu pytanie do pana. Może trochę z innej beczki. Czy to jest tak, że politycy, panowie zresztą też spotykacie się na radach miasta w różnych miejscach, także miasto Zielona Góra jest małe, w związku z tym politycy na takim lokalnym szczeblu pewnie dość często się spotykają. Czy to jest tak, że po każdym takim spotkaniu w prywatnym gronie jesteście panowie rozliczani przez władze, nie wiem, wojewódzkie, władze krajowe, dotyczące tego, że no właśnie Platforma nie może się komunikować na przykład z Prawem i Sprawiedliwością i przez to no ktoś ląduje na dywaniku. Jak to wygląda w praniu?
Ja myślę, że tutaj pan byś myli spotkania na szczeblu samorządowym czy rządowym w Sejmie, a spotkania na szczeblu prywatnym. I tutaj Donald Tusk jasno i klarownie zwrócił na to uwagę, że to nie są dobre rozwiązania.
To nie są dobre praktyki, żeby Prawo i Sprawiedliwość rozmawiało prywatnie z PiS-em, z Platformą?
Jasno i czytelnie Donald Tusk przedstawił to w Płońsku. Chodzi o pełną odpowiedzialność, chodzi o standardy i chodzi o zachowanie jasnego przekazu. My jesteśmy, tak jak powiedział Tusk, to nie jest zabawa. My naprawdę jesteśmy dzisiaj w sytuacji krytycznej dla Polski, jeśli chodzi o jej członkostwo w Unii Europejskiej. Jesteśmy w sytuacji krytycznej, jeśli chodzi o skonfliktowanie społeczeństwa, jeśli chodzi o hejt. I te typu przypadki spotkań z dziennikarzami, szczególnie z politykami PiSu, no, były tutaj źle ocenione przez elektora, źle ocenione przez Polaków. I to zachowanie przewodniczącego Tuska jest pewnym ostrzeżeniem jednak, żeby być rozważnym, być w pełni odpowiedzialnym. I myślę, że to ja się z tą opinią przewodniczącego zgadzam. Widać też, że drugim kontekstem było jednak, żeby no jednak jakoś próbować to rozdzielić, to takie prywatne jakieś współufalenia z osobami, które przecież no dość mocno nas wyrężyły i budżet państwa i mają poważne oskarżenia, jeśli chodzi tutaj o ministra Szumowskiego, to więc myślę, że tutaj reakcja Donalda Tuska jest dobra, jest wymagająca i myślę nawet, że to takie przeciwstawienie się dzisiaj i próba dyskredytowania tego zachowania ze strony PiSu, czy nawet Lewicy, utwierdza mnie i utwierdza również moim zdaniem stanowisko Tuska, że to jest stanowisko dobre.
Stanowisko Donalda Tuska jest dobre, tak, który krytykuje takie postawy, ale już stanowisko jego teściowej jest zgoła odmienne, która broni panów, jak ona to ich nazywa, chłopaków, pozytywnych chłopaków, więcej takich głupot nie zrobią. No i Donald Tusk sam cytuje tą domniemaną teściową, która pisze do niego o tym, że panowie, że ona prosi go, żeby panów jednak nie zawieszać prawa członkach, nie odwoływać w, no właśnie, z funkcji nawet wiceprzewodniczącego. Czy to nie jest taki pretekst, trochę wracamy też do tematów politycznych, czy ta sytuacja nie jest takim trochę pretekstem do tego, żeby Donald Tusk pozbył się swoich zastępców czy silnych osobowości ze swojego otoczenia po to, żeby mógł niepodzielnie rządzić Platformą Obywatelską, według pana?
To nie o to chodzi. To, że angażujemy się w politykę, że ludzie oceniają zachowania polityków, to nawet pokazał jasną sposób, bardzo, bardzo taki miły i czytelny Donald Tusk. Nawet to, że się rodziny angażują, oceniają postawę polityków i Polacy też nas oceniają postawę polityków. To jest nic naturalnego i to było szczere i jak najbardziej wiarygodne. Dlatego to są tak naprawdę sprawy wewnętrzne u nas w Platformie Obywatelskiej. Jest to też kwestia transparentna, kwestia do dyskusji. My tu niczego nie ukrywamy. A tak jak mówię, jest to zupełnie inna postawa przewodniczącego niż innych partii politycznych i myślę, że to właśnie jest wiarygodność Donalda Tuska. To jest dobra ocena sytuacji przez Donalda Tuska, bo idziemy swoją drogą, idziemy środkiem i oczekujemy wysokich standardów. O tym mówię w Płońsku na konwencji. Donald Tusk, Platforma Obywatelska, to jest znaczek PO, to jest pełna odpowiedzialność i myślę, że dzisiaj Donald Tusk nie po to wrócił do Polski, żeby być, ale żeby wygrać wybory, żeby przejąć władzę, żeby Polska wróciła na dobre tory Unii Europejskiej, na dobre tory gospodarcze, na ochronę budżetu, ochronę praw mniejszości. To więc naprawdę, to są sprawy wewnętrzne Platformy, ale stanowisko jest takie wskazujące, jest tym jasne dla nas jako członków Platformy Obywatelskiej.
Krystian Kamiński, w takim razie pytanie do pana.
Krystian Pacholi.
Pacholik. A czemu ja mówię Kamiński? Bo mamy posła pana Krystiana Kamińskiego.
Bo mamy posła.
Ja ciągle się mylę, ale życzymy w takim razie panu Krystianowi drugiemu, żeby było dwóch panów posłów Krystianów. Może to jakaś jest prorocza wizja, a może jakieś marzenia, do których warto dążyć. To jest już inna zupełnie sprawa, ale temat polityczny wydawałoby się dość nawet i wesoły, ale niosący ze sobą konsekwencje. Ja tylko dodam, że na urodzinach u redaktora Mazurka, przynajmniej to są jego słowa, byli obecni właściwie wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów sejmowych, czy to Platformy Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy SLD, Lewicy, czy Konfederacji, czy PSL-u. No pozostaje nam wierzyć, bo nie wszyscy się ujawnili, nie wszystkich widać także na zdjęciach. No ale to pytanie w takim razie do pana Krystiana Pacholika, powtórzę, Krystiana Pacholika z Konfederacji. No czy takie reakcje w Platformie Obywatelskiej, chyba tylko u nich, to są reakcje pozytywne, pozwalające nam patrzeć na politykę i polityków jako na tych ludzi, którzy no właśnie wiedzą, co robią, czy te tłumaczenia na przykład pana Siemoniaka, że on z nikim nie rozmawiał z Prawa i Sprawiedliwości, on żałuje, że poszedł na te urodziny, to powoduje, że my ludzie, którzy mamy też swoje poglądy w Polsce, nie jesteśmy też tak, patrząc na to, no nie wiem, zastanawiamy się na przykład, to jak politycy mogą ze sobą rozmawiać, czy w ogóle ze sobą nie powinni rozmawiać. Jak pan ocenia tą całą sytuację?
To znaczy ja na wstępie powiem tak. Pan redaktor Mazurek mówił, że wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów byli.
Konfederacja. A no właśnie, Konfederacja klubu nie ma, ale, tak, ale wspominał, że... Ja pamiętam, że chyba o Konfederacji także mówił, że ktoś
nie,
się pojawił.
Nie, powiedział, że wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów byli, nie powiedział o kole. Z moich informacji, z tego jakie ja mam i nasi liderzy mówili, nikogo z Konfederacji nie było. Po pierwsze, no nikt nikomu nie zabrania wspólnych imprez polityków, dziennikarzy. Jednak moim zdaniem w społeczeństwie jakiś niesmak jest. Niesmak jest i przecież nie bez kozery tutaj pan Donald Tusk wkurzył się, jak to pisały media, na tych polityków Platformy, którzy byli na tej imprezie. I nie z racji tego, że pan Tusk nie lubi Mazurka, czy nie lubi jakiegokolwiek z polityków, którzy tam byli, tylko po prostu wiedział, że opinia publiczna zareaguje bardzo negatywnie na to. A oczywiście reaguje negatywnie, dlatego że widzimy coś takiego od kilkunastu lat, że przecież są mocne oskarżenia o to, że ktoś jest zdrajcą, że ktoś robi dyktaturę, że ktoś korumpuje. No i w Sejmie czy w mediach tutaj czołowi politycy mogą się takimi epitetami oskarżać. No a z drugiej strony można dobrze się w dobrej atmosferze na imprezie. Przecież widzimy te zdjęcia, że ta atmosfera była świetna. No mi się trochę tak przypomina czasy, jak się widziało na zdjęciach picie wódki w Magdalence. No teraz też podobne środowiska razem spożywają tą wódkę, chociaż niby są z innych stron barykady, no ale przecież był ZSL, jest PSL, był PZPR, jest SLD, była strona solidarnościowa, jest PiS i Platforma. No a co do jeszcze tutaj długo mówiliśmy o sytuacji w Platformie Obywatelskiej, no to po prostu Platforma, po prostu powiem tak żartem, że musi się zdecydować albo walczymy z dyktaturą, albo pijemy z dyktaturą, nie? Chyba PiS tutaj Donald Tusk chce jednak walczyć z dyktaturą, niektórzy wolą pić z dyktaturą. Jest to trochę hipokryzji w tym moim zdaniem spotkaniu, bo ta impreza była na wiele osób i tam jakby wirusa chyba nie było widać, a w Sejmie jednak przy kamerach, przy blasku fleszy, aparatów, to politycy bardzo dbają o ten reżim sanitarny, bardzo dbają o maseczki. No na imprezach widać wirus, tam do pana Mazurka nie doszedł. Więc z dwóch stron widzę i dużo hipokryzji i tak nie jest smak po prostu, bo nikt nikomu nie zabrania wspólnie imprezować, no ale jeżeli się oskarżamy przy kamerach od najgorszych wrogów, a jak kamery nie ma, no to możemy razem pić i się dobrze bawić. No to jest to takie, no moim zdaniem, niesmaczne i ludzie to widzą i myślę, że sami dobrze ocenią.
Jacek Budziński, pan obserwuje politykę od lat nie tylko jako radny czy jako członek partii, ale także jako historyk. Przypomina pan sobie takie sytuacje w przeszłości i niosące swego rodzaju konsekwencje? I tu pytanie, czy Polacy są w stanie oddzielić poglądy od swoich relacji prywatnych, również na tym wyższym szczeblu, czy no zawsze tak jest, że skoro mamy taki pogląd, to no nie możemy się spotkać, nie możemy rozmawiać, nie jesteśmy w stanie nawiązać dialogu nawet na tych płaszczyznach prywatnych.
A czemu? No w pół dopowiedziałeś.
Halo? Halo? Panie Marcinie, słyszymy pana.
Aha, przepraszam.
Panie Marcinie, słyszymy, proszę wyłączyć mikrofon. Pan Jacek Budziński, bardzo proszę.
Tak. Stare takie powiedzenie, kładzę historyczne, mówię, że w historii wiecznej jest tylko pióro i wieczna osta. Wystarczy pobieżna znajomość historii, aby mieć kilkanaście przykładów odrzucenia sojuszy, zmiany frontów. To jest zupełnie normalna sprawa. Najgorzej jest, jeżeli strony ze sobą w ogóle nie rozmawiają. Pewnie w ogóle zasadniczo nie byłoby sprawy, gdyby nie fakt, że w tym czasie w Sejmie raportował działalność Najwyższej Izby Kontroli i prezes, pan Banaś, zresztą sam uszczypliwie, ale dyscyplinie miał pretensje do pana redaktora Mazurka, żeby nie zaprosił na urodziny, bo tam było więcej posłów niż w tym momencie, w którym on występował na sali sesyjnej. I tutaj trzeci ma rację. Powiem w ten sposób. To była prywatna impreza i gdyby to się nie zbiegło w czasie z sesją parlamentu, to pewnie nie byłoby nic z tym złego. No, każdy we własnym sumieniu może sobie ocenić, czy na taką imprezę, jeżeli jest zaproszony, to idzie, czy też nie idzie. Ja w polityce siedzę prawie 20 lat. 19 lat jestem radnym. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że nawet jeżeli z kimś się bardzo mocno wspieram, albo z kimś walczę na sesjach Rady Miasta, obojętnie, czy to jest prezydent Kubicki, czy to są radni Platformy, czy to są radni Sojuszu, czy jakikolwiek inny radny, w momencie, w którym trzeba rozmawiać na przykład w zakresie przyjmowania uchwał korzystnych dla miasta. Ja się odwracam na pięcie, nie będę z tobą rozmawiał, bo na poziomie tam Warszawy trwa wojna plemienna czy wyzywanie się od najgorszych. Także ja tutaj jestem akurat bardziej liberalny. No, pan redaktor zaprosił polityków, każdy z nich ma 18 lat, każdy z nich wie, co robi, każdy wie mniej więcej, że tam będą też przedstawiciele innych opcji politycznych i musi zdawać sobie sprawy z konsekwencji. My też na przykład jako radni różnych klubów w różnym zakresie współpracujący albo krytykujący prezydenta też mieliśmy okazję spotykać się na miejskich imprezach i tam na przykład wychylić lampkę szampana. No to co mamy w tym momencie? To ja mam za przeproszeniem podejść do Marcina Pawielowskiego, z którym współpracuję. Ja przypomnę, że w poprzedniej kadencji Rady Miasta to Platforma współpracowała z Zbędem Kubickim i za przeproszeniem pociągnąć mu z bańki, bo tam żeśmy parę razy na sesji Rady Miasta skrzyżowaliśmy na polityczne szable, no nie tędy droga. Ja zasadniczo, panie redaktorze, od kilku lat moich znajomych dzielonych widzów, na tych, którzy mają zupełnie inne poglądy ode mnie i to przez całe spektrum sceny politycznej, bo mam znajomych przyjaciół i w SLD, i w Konfederacji, i w Platformie, i w PSL. I potrafię z nimi rozmawiać, mimo że się różnimy w poglądach politycznych, bo trzymamy jakiś poziom, jakąś klasę, oraz tych znajomych, z którymi już musiałem się rozstać, czy na portalach społecznościowych, czy w życiu, po prostu realnym życiu, ponieważ im te poglądy polityczne za przeproszeniem na głowę padły, gdzie zaczęli patrzeć na mnie jako na człowieka, którego znali od 20, 30, 40 lat, jako na pisiora. No nie tędy droga. Ja w ten sposób ludzi nie oceniam, chyba że ktoś takie już agresywne zachowania prezentuje i ma klapki na oczach.
Ten temat także musimy już zostawić. No niestety rozłączyło nam pana Piotra Tykwińskiego i nie możemy się w dalszym ciągu dodzwonić, ale pan Piotr jest stałym gościem naszych spotkań sobotnich, więc będzie pewnie okazja także przy następnych razach ten głos usłyszeć. Trzeci temat, który na dziś chciałbym z panami omówić, to temat budowy mieszkań w Zielonej Górze i powołanie już spółki społecznej inicjatywy mieszkaniowej Krajowego Zasobu Nieruchomości Lubuskie Trójmiasto. Sześć gmin łączy się w taką społeczną inicjatywę mieszkaniową po to, by budować mieszkania. W Zielonej Górze ma postać od 450 do 500 mieszkań, w Nowej Soli 150 mieszkań, w Nowogrodzie 70 mieszkań, w Czerwieńsku 30, w Otyniu 25, w Świdnicy 25, a w samej Zielonej Górze oczekuje na mieszkanie komunalne 300 rodzin, taką informację przekazał Dariusz Lasicki, wiceprezydent miasta Zielona Góra. No i dwa lata może potrwać budowa i już będzie można odbierać mieszkania w ramach tej inicjatywy. Bardzo ciekawy montaż finansowy także dla samorządów tutaj jest przewidziany po to, żeby mogły już rozpoczynać budowę i pracę nad budową mieszkań. To teraz Krystian Pacholik. Na początek zapytamy pana, jak pan odnosi się do przygotowywania takiej inicjatywy mieszkaniowej w Zielonej Górze, która no zapewne i to jest raczej, czy takie stwierdzenie banalne, cierpi na brak mieszkań, cierpią mieszkańcy, ale też ci, którzy w Zielonej Górze chcieliby zamieszkać z racji na wykonywaną chociażby pracę.
Znaczy, no na pewno jest jakiś element polityki prorodzinnej. Dla mnie jako dla narodowca oczywiście taka polityka prorodzinna jest istotna. Chociaż ja niestety z pewnym jakimś dystansem i delikatną umową podchodzę do tego typu inicjatyw, bo po prostu z doświadczenia. Dwie kadencje Platformy, szósty rok rządów PiS-u, no i te partie miały sporo programów mieszkaniowych, które no zazwyczaj wychodziły słabo, bo było przecież mowa, że kilka milionów mieszkań tak naprawdę w Polsce brakuje, tych kilka milionów mieszkań zostało zbudowanych, tanich mieszkań, tutaj Mieszkanie Plus PiS-u, no ten projekt, jeden z projektów sztandarowych wyszedł bardzo słabo. Ja pamiętam właśnie te nagłówki gazet czy w mediach o milionach mieszkań. Teraz też jak przeglądałem lokalne tutaj media, to było bodajże 800 mieszkań z tego programu ma powstać. Tak. Ja bym tutaj dla odmiany wolał porozmawiać jakby i pochwalić ewentualnie, czy zganić daną inicjatywę po fakcie, tak? I pochwalić, czy zganić inicjatorów, jeżeli ten projekt wyjdzie lub nie wyjdzie, bo na razie to jest taki etap, że podpisano umowy, w teorii są tam na to pieniądze, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy to zostało tak dobrze przekalkulowane, czy jest brana pod uwagę galopująca inflacja i wzrosty ceny budowlanki, czy po prostu w jakimś etapie tych pieniędzy, mam nadzieję, że nie zabraknie i czy te mieszkania naprawdę i te czynsze będą tak atrakcyjne, że będą tańsze po prostu i ludziom, którzy są mniej zamożni, będą mogli właśnie temu podawać. Ja tutaj na przykład podam most pomorski, tak? No tam też był ten most zaplanowany przez państwo, przez stronę rządową, a dopiero później komuś się przypomniało, że trzeba zrobić, wybudować drogę dojazdową. Więc generalnie oczywiście do polityki prorodzinnej podchodzę jako narodowiec pozytywnie, ale te wszystkie inicjatywy mieszkaniowe od kilkunastu lat zazwyczaj okazywały się niewypałem, więc podchodzę z dystansem i po prostu nasza ocena tego projektu będzie po fakcie, bo przed faktem ciężko go jednoznacznie ocenić.
Marcin Pabierowski, radny, też już dość długo w Radzie Miasta. Obserwuje pan także to, jak rozrasta się Zielona Góra. Często pan też krytykuje rozbudowę Zielonej Góry, właściwie coraz gęstszą zabudowę, i to radni nie tylko opcji Koalicji Obywatelskiej podnoszą tę sprawę. No ale cóż, Zielona Góra, żeby się rozwijać, potrzebuje także miejsc, w których będzie się rozbudowywać pod kątem mieszkaniowym. No a takie mieszkania ze społecznej inicjatywy mieszkaniowej są także sposobem na to, żeby mieszkańcom dać możliwość zamieszkania we własnym M. No a z drugiej strony też w ciekawych lokalizacjach, bo i Mazurskie Osiedle, i Osiedle Leśne to też są miejsca takie, które wybierają mieszkańcy Zielonej Góry i okolic. Pan ocenia tą inicjatywę pozytywnie czy negatywnie? Ja jeszcze tylko dodam pod kątem finansowym, bo tutaj spółka ma być spółką ze stabilnym finansowaniem, ma wziąć na siebie większą część spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji, a państwo już na początek daje 3 miliony złotych na to, żeby przygotować właśnie te sprawy dokumentacyjne między innymi.
Dobrze, pan nawet poruszył się dla Leśne, bo już nawet z tej strony warto zapalować do prezydenta, że w końcu przychylił się do opinii mieszkańców i budował nowe drogi dla potencjalnych nowych mieszkań na Leśnym Dworze, a nie przez ulicę Świerkową upychać cały ruch samochodowy. Ale jeśli chodzi o program ten tutaj nowy, ten SIM, ja mam uzasadnione wątpliwości do skuteczności realizacji programów mieszkaniowych przez Prawo i Sprawiedliwość. Jedna mała dygresja to do pana z Konfederacji, 100 tysięcy mieszkań z MDM-u, które Platforma prowadziła, 107 tysięcy mieszkań z Rodzina na Swoim, dobre praktyki realizacji mieszkań komunalnych przez miasto Łódź, przez panią Zanowską, czy program samorządowy z partycypacją czynszu przez miasto. To więc są i TBS-y, które realizują budownictwo komunalne i budownictwo społeczne. Tutaj powstaje nowa spółka, dlatego ja się zastanawiam. Mieszkanie M Plus było kompletną klapą, bo obiecano milion mieszkań, a właściwie mamy mieszkanie za milion złotych dla mieszkańca Polski. I teraz PiS powołuje nową spółkę. Nie wiem, czy nowe spółki będą budowały, czy tylko tutaj chodzi o kwestię dobrych fuch, dobrych zarządów, znowu dobrych pensji, przepływów finansowych, bo państwo nie ma żadnych pieniędzy, to są pieniądze podatników i my musimy oglądać taką złotówkę z każdej strony. Dlatego ja się bardzo wnikliwie obserwuję ten program SIM-ów. Zobaczymy, jak ze skutecznością realizacji tych mieszkań. Mówi się o 500, 800. Mamy szereg pytań, jak one będą rozdzielane, jakie będą kryteria podziału tych mieszkań, jak jest finansowany ten program, jaka jest wycena metra kwadratowych tych mieszkań, czy ono kosztuje 3000, jak nierealnie przy programie Mieszkanie Plus 5000 dzisiaj kosztuje metr kwadratowy. Skąd te wyliczenia, skąd te ilości, skąd ta skuteczność zaplanowana? Ja myślę, po owocach poznamy. Poczekajmy, czy ten program w ogóle będzie zrealizowany, ile powstanie mieszkań, wtedy będziemy go oceniali. Dzisiaj mamy huczne zapowiedzi, dobrą politykę propagandową, podobną jak przy mieszkaniu.
Ale wie pan, może pan jeszcze zawsze dopowiedzieć, czy podpowiedzieć coś władzom Zielonej Góry w oparciu o te informacje, które mamy. Jak to zrealizować lepiej? Bo potem będzie tylko narzekanie, że zrobiono tak, jak się zrobiło, tylko zawsze jest tak, że każdy krytykuje, a nikt nie chce podpowiedzieć, jak to zrobić lepiej.
No, gdyby jeszcze PiS chciał słuchać dobrych podpowiedzi, dobrych opinii samorządowców, to naprawdę byłoby super.
No chyba słucha, skoro tworzy inicjatywy mieszkaniowe wspólnie z samorządami.
No na razie tworzy spółki, bo ta, przypomnę, powstała drobnostka z mieszkań programu Mieszkanie Plus. Nie było ich miliona mieszkań żadnych. Dzisiaj mamy nową spółkę i nowe obietnice. To więc ja mówię po prostu jako koalicja, jako Platforma Obywatelska, że po owocach poznamy, ile tych mieszkań powstanie, w jakiej cenie, jakie będą kryteria rozdziału, podziału tych mieszkań, gdzie będą zlokalizowane. Inwestycje chwali się po oddaniu do użytkowania. No dzisiaj państwo roztaczacie laury o tym, że powołano spółkę. No dobrze, mamy spółkę, mamy prezesów, mamy stanowiska, mamy pensje. Ja chcę poczekać, aż program się skończy i ocenić, ile tych mieszkań będzie zrealizowanych i wybudowanych. Mieszkanie Plus nie uwiarygadnia skuteczności polityki PiS-u, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe i komunalne. Ja podałem przykłady Platformy, kiedy budowałam mieszkania wobec programów MdM, a mieszkania na swoim, dobrych rozwiązań w Łodzi, pani Zanowskiej, czy wzmacniania TBS-u, czyli budownictwa komunalnego. Mówię, poczekamy, zobaczymy, jakie będą efekty tych programów.
Oprócz tego, że jest finansowanie, miasto też raportem wkłada swój wkład, więc no chyba tutaj jakieś zamiary są jednak konkretne i poważne, skoro do tematu przystępują tak różnorodne środowiska. Pan Jacek Budziński, który również jest przedstawicielem partii rządzącej, która taki program wprowadza, no pana adwersarze niekoniecznie są przekonani do tego, że ten program może mieć skutki określone. Mimo to te spółki powstają i będą budować. Czy te owoce będą? Pytanie do pana Jacka Budzińskiego.
No, mam ten przywilej, że tak jak już dzisiaj wspomniałem, wiele lat jestem radnym i widziałem różnego typu problemy, zarówno na poziomie rządowym, jak i lokalnym. To nie jest prawdą, że PiS nie osiągnął sukcesu w tej materii, bo przypomnę, w latach 2005-2007 ustalono program Rodzina na Swoim, gdzie dopłacano do kredytów dla osób, które inwestowały w mieszkania i wiele osób skorzystało z tego. Do dzisiaj system, reszta tego programu funkcjonuje, Platforma miała swoje programy. I dla mnie jako dla radnego ważne jest jedno, żeby powstawały mieszkania komunalne. Te nasze spory, no oczywiście jak słychać, zahaczają o politykę. Prawda jest taka, że ja rozmawiając z setkami, jeżeli nie tysiącami mieszkańców Zielonej Góry, wiem dokładnie, czego potrzebują na przykład młode małżeństwa. Przypomnę panom, że większość naszych absolwentów dobrych liceów zielonogórskich opuszcza miasto i rzadko do niego wraca, studiując w innych dużych miastach i tam organizując sobie życie. Więc jeżeli chcemy ich zatrzymać tutaj, albo jeżeli chcemy zachęcić młodzież z okolicznych miejscowości, dobrze, że w ogóle taki proces trwa, do osiedlania się w Zielonej Górze, to młodzi ludzie mówią do mnie bardzo często, panie, praca, mieszkanie, infrastruktura społeczna. Czyli muszę mieć pracę, muszę gdzieś mieszkać i chcę mieć blisko żłobek, przedszkola albo szkołę. I o to przede wszystkim młodym ludziom chodzi i średnio obchodzi ocena polityczna programu Platformy Obywatelskiej czy też PiS-u. Dzięki tej inicjatywie, która teraz powstała i pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, że jest bardzo dobrze zorganizowana inżynieria finansowania funkcjonowania tego programu. Ja to rzadko, która wcześniej, na dzień dobry wszystkie sześć gmin, na przykład Lubuskie Trójmiasto, szczerze mówiąc nie zauważyłem tam Słuchowa, każda z tych trzech gmin otrzymuje po 3 miliony złotych, żeby mieć pieniądze na początek, na funkcjonowanie spółki, ale przypomnę również, że 10% inwestycji otrzymają te gminy z rządowego programu poprzednia budownictwa mieszkaniowego, a także 35% z dodatkowego grantu z Banku Gospodarki Krajowej. Więc na dzień dobry około 45-50% pieniędzy na tą inwestycję będzie pochodziła ze zewnętrznych źródeł finansowania. W Zielonej Górze, tak jak pan redaktor wspomniał, 300 rodzin, czyli to się płaci ile osób, czeka na budynki komunalne, ale składa część z nich ma za duże dochody, aby załapać się na budownictwo typowo komunalne, a za małe przychody, żeby na przykład wziąć sobie kredyt i kupić mieszkanie na rynku w ramach chociażby kredytu hipotecznego. I dla nich jest ta oferta. Mamy już wyznaczoną działkę na osiedlu mazurskim, a portem możemy ją spokojnie wnieść. Jesteśmy w stanie te mieszkania jako Zielona Góra już oddać do użytku za rok, górę za dwa lata i to 150 mieszkań. Też przypomnę, że w tym całym pomyśle jest gdyby alternatywa. Można nie partycypować jako rodzina w budowie takiego mieszkania, tak to zrobi Zielona Góra ze 151 mieszkaniami. Za to nie będzie można
nie kupisz tego mieszkania, ale docelowo może być tak, że te rodziny, które będą musiały wyłożyć albo chciały wyłożyć część swoich pieniążków, oczywiście to nie jest ta cena, bo przed chwilą powiedziałem, że aż 45% wartości tych mieszkań będzie pochodziło z zewnętrznego finansowania, będzie mogła z czasem po prostu po spłaceniu tego kredytu uzyskanego już komercyjnego na dokończenie budowy tych mieszkań, a mieć w posiadaniu, czyli po prostu wykupić te mieszkania. Ba, będą mogli, nawet jeżeli nie będą chcieli wykupić, na przykład zawiesić sobie płacenie czynszu, bo po prostu będą już na finansowym plusie. 500 mieszkań w zielonej górze, to oczywiście jak na takie duże miasto, to już jest zauważalna liczba, ale przecież na przykład w Nowej Soli ma powstać 150 czy w Nowogrodzie Wodzańskim. Te gminy w różnym stopniu są przygotowane do tego programu, ale wchodząc do tej spółki mają zielone światło na pozyskanie przede wszystkim zewnętrznych źródeł finansowania i to w granicach prawie 50%. Dlatego ja myślę, że ten program odniesie sukces.
Ciekawe, jak to się wszystko poukłada i czy zainteresowanie będzie tak duże, jak chociażby działkami nowo tworzonymi w Zielonej Górze, które ogródkami działkowymi, które były ostatnio rozbierane, jak tylko można było, długa kolejka się ustawiała. No a potrzeby mieszkaniowe, jak już wspominałem, są ogromne, no ale znów nie o wszystkim jesteśmy w stanie dziś już powiedzieć, bo czas naszej audycji kończy się. Przychodzi mi podziękować bardzo za dzisiejsze głosy moim Państwa gośćmi. Dzisiaj byli Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Dziękuję panom za ciekawą rozmowę.
Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.
Krystian Pacholik, Konfederacja. Dziękujemy.
Również dziękuję i wszystkim miłego weekendu życzę.
I Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, no niestety rozłączył nam się w trakcie audycji i nie udało nam się już więcej połączyć, ale tak jak wspominałem, będziemy także zapraszać do kolejnych audycji również tę opcję polityczną. Łukasz Brodzik, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.